Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Justyna Broniecka-Klim. Jest to osoba, która specjalizuje się w rozliczaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek prawa handlowego. Dzisiaj właśnie ta rozmowa będzie dotyczyła tego tematu i też w odniesieniu do nieruchomości zobaczymy, ile nam się uda tak naprawdę poruszyć tych wszystkich kwestii, jak przez spółki z o.o. można tutaj prowadzić biznes związany z nieruchomościami. Witam cię serdecznie, Justyno.
Cześć, Damian.
Jakbyś mogła na początek powiedzieć, czym się zajmujesz konkretnie?
Jestem współwłaścicielem firmy, która zajmuje się głównie pomocą przedsiębiorcom w optymalizacji kosztów pod kątem podatkowym, pod kątem ZUS-owym. Przejrzeliśmy kilkanaście różnych rozwiązań dostępnych na rynku, bezpiecznych, sprawdzonych i stwierdziliśmy, że w kontekście polskiego prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jakby najbardziej efektywną formą do tego, żeby prowadzić działalność firmy w sposób bezpieczny z jednej strony, a z drugiej strony w taki sposób, który powoduje, że można korzystać z naprawdę wielu możliwości dotyczących optymalizacji podatkowych, co powoduje, że przedsiębiorcy po prostu zarabiają więcej.
No właśnie, a co to jest w ogóle za twór? Jakbyś mogła powiedzieć tym osobom, które dopiero poznają te wszystkie arkana prowadzenia działalności gospodarczej, czy to przez właśnie działalność gospodarczą na osobę fizyczną, czy też przez spółki prawa handlowego. Czym ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest i czym tak zasadniczo się różni od tej działalności gospodarczej?
Jedno słowo, działalność gospodarcza przede wszystkim jest jednoosobowa. Więc zakłada ją jedna osoba i jest w pełni za tą firmę odpowiedzialna. I to jest z mojej perspektywy największa wada działalności gospodarczej, ponieważ robi się ją samemu. Nawet jeżeli mam jakiś zespół, to i tak odpowiedzialność prawna, finansowa wisi na tej osobie, która zarejestrowała działalność gospodarczą, bo takie twory też znam. Spółka z o.o. pozwala na to, żeby współwłaścicielami czy też nawet członkami zarządu byli wszyscy zainteresowani tą firmą. Co też zwykle pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności, takiej realnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w biznesie. Bo myślę, że dzisiaj już chyba nikt nie pracuje samodzielnie. Wszyscy się otaczają jakimiś tam zespołami bardziej lub mniej zorganizowanymi. To jest jakby jedna rzecz. Jednoosobowa działalność też zmusza właścicieli tej firmy do prowadzenia czy do opłacania ZUS-u. Jakby to, że ktoś jest właścicielem jednoosobowej działalności, równa się temu, że ma obowiązek opłaty składek ZUS. Tam w wersji aktualnej wynoszą one 1100 zł. Oczywiście przez pierwsze 2 lata mamy ten ZUS preferencyjny, czyli około 500 zł. Natomiast jest to przez pierwsze 2 lata, nadal rocznie to jest 6 tysięcy, które pewnie można wydać inaczej. W spółce z o.o. nie ma takiego obowiązku. To, że nie ma obowiązku, nie znaczy, że jeżeli ktoś ma ochotę, to nie może płacić. Ja oczywiście bardzo namawiam wszystkich przedsiębiorców, żeby tego nie robili, natomiast no, pewnie znajdą się jakieś osoby, które nadal wierzą w to, że emerytura z ZUS-u będzie i że trzeba ten ZUS płacić i spółka to umożliwia, więc to nie jest tak, że zabrane, tylko daje nam wybór. To jest jakby kolejna sprawa. Jednoosobowa działalność trwa do momentu, kiedy jest dana osoba. Niestety miałam całkiem niedawno w swoim otoczeniu taki przypadek, że człowiek miał sporą firmę transportową, zatrudniał ponad 50 osób właśnie na jednoosobowej działalności gospodarczej. Z dnia na dzień zginął w wypadku samochodowym. No i to spowodowało, że firma przestała tak w tym samym momencie istnieć. Rodzina miała, pomijając oczywiście całą sytuację rodzinną, to w sytuacji biznesowej mieli gigantyczny problem, ponieważ takie działalności nie są, znaczy nie podlegają prawu spadkowemu. Tak on jakby przestaje być człowiek, przestaje funkcjonować firma. I to jest z punktu widzenia prowadzenia biznesu, na przykład, nie wiem, pod zabezpieczenie swojej rodziny na przyszłość, niezwykle niebezpieczna. W spółce z o.o. normalnie spółka posiada, czy jest jakby, spółka składa się z udziałów, generalnie jest ich 100, mają różną wartość w zależności od tego, jak sobie właściciele ją ustawią i w tym momencie dziedziczymy udziały, czyli jeżeli brakuje właściciela na przykład połowy udziału w firmie, bo umiera, no to w tym przypadku dziedziczy to rodzina zgodnie z prawem spadkowym lub z umową spółki, jeżeli są tam jakieś specyficzne zapisy, bo można prawo spadkowe zmienić w umowie spółki, czyli ja mam spółkę ze wspólniczką, dogadujemy się, że jeżeli nie wiem, coś mi się stanie, to moje udziały z automatu przechodzą na moją wspólniczkę albo odwrotnie. Więc tak też można się zabezpieczyć, jeżeli prowadzimy biznes nierodzinny, bo na przykład mój taki jest.
Czyli tak naprawdę spółka prawa handlowego jest bardzo zbliżona do samej nieruchomości, którą możemy przekazywać z pokolenia na pokolenie. I to właśnie ta forma jest o tyle bardziej korzystna od działalności gospodarczej. Nie tylko ze względu na to ograniczenie tutaj odpowiedzialności związanej z własnym majątkiem, ale też szczególnie odpowiedzialność taką biznesową, która jeżeli jest o jakimś ryzykownym profilu, no to możemy właśnie w ramach tej spółki ograniczyć to ryzyko. A jak tutaj wygląda kwestia założenia takiej spółki z o.o.? Bo wiem, że jest możliwość założenia jej przez internet i u notariusza. To są to dwie dostępne formy. I która jest lepsza, którą ty polecasz lub która z doświadczenia twojego daje tak jakby w formie samego założenia większą elastyczność w zapisach różnego typu, które mogą być tutaj potrzebne do stworzenia takiego tworu prawnego?
Czy obie formy mają swoje wady i zalety? Jeżeli chodzi o formę internetową, to największą jej zaletą jest szybkość, bo w tej chwili, przynajmniej w sądach w Poznaniu, spółka rejestruje się w ciągu kilku dni, dosłownie tam 3, 4, 5. Ma się po tych kilku dniach wpis do KRS-u, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak jak w działalności mamy CDIG, Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczych, tak w przypadku spółek rejestrujemy je w KRS-ie. Mamy NIP i REGON, bo oczywiście spółka ZO jest traktowana przez rynek jako osobna osoba, osobny twór, co prawda wirtualny, ale tak trzeba na nią patrzeć, jako osobna osoba i w tym momencie ona ma swój REGON i swój NIP. Więc po kilku dniach największą wadą z drugiej strony jest to, że umowa spółki jest szablonowa, czyli taka, którą stworzył sąd i wrzuca się tam tylko dane zmienne, typu dane wspólników, nazwa firmy, adres, więc nie ma tam zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o zapisy. Z doświadczenia dla takich początkujących przedsiębiorców, którzy mają tam usługi, głównie usługi i nie mają majątku w firmie, czyli w przypadku nieruchomości nie do końca się to sprawdza, ale jeżeli nie mielibyśmy majątku w firmie, to te zapisy są wystarczające. Natomiast w przypadku, jeżeli na przykład jedna osoba wnosi kapitał, druga osoba wnosi wiedzę, to zwykle obie strony chcą zabezpieczyć swoje interesy w umowie spółki. No i tutaj zdecydowanie bardziej polecam notariusza. Natomiast rejestracja trwa w wersji optymistycznej około 2 miesięcy. Natomiast no, zdarzyła się sytuacja nawet całkiem niedawno, że człowiek złożył dokumenty we wrześniu, a wpis otrzymał w lutym. Więc takie rzeczy się niestety zdarzają i tam trzeba się uzbroić w cierpliwość. Natomiast w momencie, jak jest podpisany akt notarialny u notariusza, to spółka może działać na rynku, nie posiada NIP-u i REGON-u, więc rynek niekoniecznie chce z nią robić interesy. Natomiast no, generalnie można działać, nazywa się to spółka z o.o. w organizacji. No tutaj oczywiście zaletą jest to, że mamy dedykowaną umowę spółki, czyli zapisujemy tam wszystko, co chcemy. Możemy sobie zabezpieczyć te prawa spadkowe, o których przed chwilką mówiliśmy. I to wszystko się dzieje u notariusza. Oczywiście, jeżeli komuś się śpieszy, a z drugiej strony chciałby mieć specyficzne zapisy, jest jeszcze trzecia droga: założyć szybko spółkę przez internet, już mieć NIP, REGON, KRS, pójść do notariusza i zmienić umowę spółki. Więc jakby można tą drogą też pójść, jeżeli komuś bardzo szybko zależy na samym posiadaniu firmy jako takiej.
Czyli ten proces trzeciej opcji, takiej alternatywnej, jest tej łączonej, powiedzmy, internetowo-notarialnej, znacznie przyspiesza. A właśnie jak to jest, jeżeli na przykład zakładamy już spółkę z o.o. i ona formalnie jest zarejestrowana, tak jak powiedziałaś, że jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie organizacji, to już możemy wykonywać te działania biznesowe, na przykład obrót nieruchomościami, czy podnajem, czy jakieś inne działania w zakresie tej branży, to jakby sama aktywacja tej spółki, jeżeli następuje po okresie miesiąca czy dwóch, to jak my tutaj funkcjonujemy pod kątem prawnym? Że jak tutaj wygląda samo księgowanie kosztów różnego typu ponoszonych, czy już odbytych transakcji w ramach tego okresu, kiedy spółka jeszcze tak naprawdę nie jest tym tworem kompletnym?
Znaczy, powiem tak, w teorii takie spółki mogą robić dokładnie wszystko, w praktyce jest trochę gorzej. Historia z zeszłego tygodnia: klient ma spółkę z o.o. w organizacji, czeka na wpis w KRS-ie, zatrudnia 10 pracowników. No i oczywiście ZUS odmówił rejestracji tych ludzi, ponieważ spółka nie posiada NIP-u i REGON-u. Więc jakby najlepszym przykładem jest to, że jeżeli ZUS nie potrafi sobie poradzić z brakiem NIP-u i REGON-u, no to większość systemów księgowych niestety też sobie z tym nie potrafi poradzić. I jest też problem z uzyskaniem faktury na przykład. W mnóstwo miejscach ludzie w ogóle nie wiedzą o tym, że taka spółka może istnieć i że oni mają obowiązek takiej firmie wystawić fakturę. Więc nie ma NIP-u i REGON-u, więc po prostu jest nazwa spółki, spółka z o.o., organizacji i adres. I to się robi na podstawie aktu notarialnego, czyli tej umowy, którą podpisaliśmy u notariusza. I tak funkcjonujemy. Jest to niezwykle niewygodne i dla tej spółki, i dla rynku, dlatego że programy księgowe, wszystkie programy do wystawiania faktur, nie wiem, kasy rejestrujące, nawet takie paragoniki, jeżeli nie wiem, mamy biznes, gdzie powinniśmy taką kasę posiadać i sprzedajemy już coś klientom, to wszystkie te rzeczy są nastawione na numer NIP. Bez tego NIP-u bardzo trudno obejść technicznie te systemy. No i jest to po prostu problematyczne. Dlatego zawsze jak komuś się śpieszy, no to polecamy jednak założenie spółki internetowej. Jeżeli koniecznie chce, to zmienia tą umowę spółki, chociaż zwykle polecamy, żeby to zrobił jakby z pierwszymi zmianami, tak? Bo co roku i tak musimy składać do sądu sprawozdania finansowe, więc lepiej wszystkie zmiany jakby wnieść w jednym momencie. Są to niższe opłaty sądowe po prostu. Natomiast to kwestia tego, jak się komu bardzo spieszy, bo.
A sam ten formularz zakładania spółki przez internet, na ile on jest elastyczny w swych tam możliwościach pod kątem na przykład działań właśnie w zakresie rynku nieruchomości, w tym takim podstawowym, o którym tutaj mowa, czyli obrót nieruchomościami, podnajem mieszkań lub wynajem mieszkań już, które spółka posiada. Na ile on tutaj, ten formularz daje takie opcje, że można to czy tamto robić, a to, czego nie można, by trzeba było iść przykładowo do notariusza.
To znaczy, tam się wybiera numery PKD, tak? Czyli numery, które są przypisane konkretnej branży, więc wybiera się po prostu cały rynek nieruchomości. No i tutaj można spokojnie w tym zakresie działać. Natomiast rozumiem, że chodzi ci o jakieś zabezpieczenia pod kątem, nie wiem, spadków, pod kątem jakichś zajęć tych nieruchomości, tak? Rozumiem, że o takie zapisy chodzi.
Znaczy, pod samym kątem ochrony majątku spółki, to może za chwilę, bo też właśnie chciałem poruszyć temat, jak spółka też może chronić majątek prywatny przedsiębiorcy, ale samo właśnie takie działanie odbywa się, działanie w ramach spółki z o.o. odbywa się podobnie jak w ramach działalności gospodarczej. Też wybieramy te.
Tak, to są te same numery PKD, dokładnie ta sama lista, wybieramy te numery. W sądzie można zgłosić ich tylko 10, natomiast w umowie spółki może być ich dowolnie dużo. Możemy sobie nawet w wersji full wsadzić całe wszystkie, tak, od góry do dołu numery PKD. Polecam uważać na wszystkie numery, które wymagają specjalnych pozwoleń, typu alkohol, na przykład handel prądem, tak? Po prostu, czy wszystkiego rodzaju elektrownia, jakieś spółki związane z gastronomią, tam też trzeba mieć dodatkowe pozwolenia, chociażby sanepidu. Więc tutaj polecam uważać na takie sprawy. Ale też bardzo rzeczą kontrowersyjną jest doradztwo wszelkiego rodzaju, które jest w PKD wskazane. Jeżeli jakaś spółka ma to u siebie w umowie spółki, to z automatu powinna zarejestrować się do VAT-u, ponieważ w Polsce wszelkiego rodzaju doradztwo jest owatowane. Więc jeżeli ktoś chciałby być spółką z o.o. bez VAT-u, no to tutaj zdecydowanie polecam pomijać wszystkie PKD, gdzie mamy doradztwo.
Czyli tak naprawdę trzeba na wiele rzeczy zwrócić uwagę i najlepiej udać się do eksperta, zanim się tą spółkę założy, co można, czego nie można, żeby później już nie musieć odkręcać tego, co zostało zapisane w umowach.
Dość często pomagamy ludziom zakładać spółki, to zwykle robi się to w taki sposób, że dajemy im listę, oni sobie ją tam wybierają, co by chcieli. Natomiast no, my przed wpisaniem tego do tego formularza i tak patrzymy 3 razy, czy przypadkiem coś jeszcze by im się nie przydało, bo zwykle takie rzeczy jak szkolenia, jak pisanie książek, sprzedaż książek, Obsługujemy głównie firmy usługowe, więc to często się przydaje tak po prostu, bo komuś nagle wpadnie do głowy, że chcieliby wydać jakiś artykuł, ale nie mogą, bo nie mają tego w PKD. Więc są takie standardowe rzeczy, które polecamy dodawać, a z drugiej strony widzimy też jakieś niebezpieczeństwo w postaci ostatnio właśnie najczęściej jakiejś produkcji, rzeczy, które nie są potrzebne. Handel samochodami też wywołuje bardzo dużo kontrowersji. Więc jeżeli ktoś tego realnie nie robi, to po prostu warto takie rzeczy ominąć.
A powiedz mi jeszcze, czy orientujesz się w zakresie funkcjonowania i działalności prowadzonej przez spółkę LTD? To są, powiedzmy, odpowiedniki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii i właśnie działanie na terenie Polski poprzez spółkę LTD.
Że od kilku lat mamy coś takiego jak dyrektywy Unii Europejskiej, które nakazują płacenie podatków oraz ubezpieczeń społecznych w miejscu, w którym prowadzi się firma. Więc nawet jeżeli mam zarejestrowaną spółkę w Anglii, czy gdziekolwiek indziej, tak, bo to nie musi być tylko Anglia, ostatnio Czechy są popularne, to powinniśmy płacić ubezpieczenia społeczne w Polsce, jeżeli tutaj prowadzimy biznes. Ostatnio Wielka Brytania zaczęła sprawdzać, czy ktoś był przynajmniej pół roku rezydentem w Wielkiej Brytanii, czy to jest tylko takie pozorne przeniesienie firmy. Też mamy sporo takich zapytań od ludzi, którzy założyli spółki LTD i prowadzą działalność w Polsce. Teraz ZUS Polski razem ze współpracą, powiedzmy, z ZUS-em angielskim, chociaż to się tam nazywa troszkę inaczej, dochodzą do wniosku, że ta firma funkcjonowała w Polsce, więc ZUS jakby dopomina się o swoje. Część spraw wygrywają, część przegrywają, natomiast same tam sprawy nie są proste i przyjemne. A tutaj warto się zastanowić, czy oby na pewno LTD jest dobrym rozwiązaniem. Dla bardzo dużo firm jest, szczególnie takich, które działają w internecie. Jakby to jest bardzo dobre rozwiązanie. Też mamy takich ludzi, którzy przychodzą i chcą zakładać spółki z OMY. Patrzymy, kurczę, prowadzą biznes z Niemcami, z Wielką Brytanią, z Holandią, z Austrią, z Polską, więc sensownie dla nich jest założyć spółkę w Anglii, bo tam miałby podatki, cały system jest dużo bardziej liberalny niż u nas. I też im mówimy, że tutaj mamy partnerów od spółek LTD, idźcie do nich sensownie, żebyście tam zakładali spółkę. Natomiast no, część biznesów jest typowo polskich, tam są tylko polskie faktury, nie wiem, jeszcze produkcja jest tutaj, albo mieszkania, tak, w przypadku nieruchomości są na terenie kraju. No i zakładanie spółek w Anglii może skończyć się problemami po prostu.
No, faktycznie, no tutaj jest jakby zupełnie inny typ branży związanej z nieruchomościami. No, zdecydowanie łatwiej jest działać w wersji online spółką LTD na terenie całej Unii tak naprawdę i wtedy te ograniczenia są znacznie mniejsze. A powiedz mi jeszcze w kwestii samej konstrukcji spółki z o.o., czy do obrotu nieruchomościami lub podnajmu mieszkań, czy wynajmu mieszkań, które spółka posiada, zostały, czy mieszkania zostały włączone w majątek spółki? Jest potrzebna jakaś specjalna konstrukcja. Tu mam na myśli właśnie, wielu przedsiębiorców ucieka, powiedzmy, z polskiego systemu podatkowego lub zaczyna go omijać, głównie dlatego, że ten system jest po prostu niestabilny. Nie daje w perspektywie czasu takiego poczucia bezpieczeństwa, to, co dają inne kraje, gdzie nawet często się spotykam z tym, że są wyższe podatki, nawet mniej korzystne rozliczenia, ale jest to dużo bardziej stabilne i od lat się nic nie zmienia. Jest to po prostu dużo wygodniejszy, powiedzmy, standard rozliczania podatków niż w Polsce, gdzie tak naprawdę co kilka miesięcy lub corocznie zmieniane są nawet zasadnicze ustawy związane z rozliczeniami podatkowymi, a to jest dużym problemem w przypadku prowadzenia dużych biznesów, ale też i tych małych, bo tych małych jest najwięcej. I właśnie jaką konstrukcję ty byś tutaj polecała założyć, stworzyć, tak żeby ten biznes prowadzony w ramach spółki prawa handlowego, a dotyczący nieruchomości, byłby najbardziej odpowiedni?
Czy to bym wyszło jakby od prostego pytania, czy nieruchomości mają być częścią spółki, czy jednak mają być w rękach właścicieli, tych osób prywatnych? Więc zacznę od tego pierwszego. Jeżeli majątek miałby być w spółce, czyli te mieszkania, nieruchomości, cokolwiek to jest, byłoby jakby częścią spółki, spółka byłaby właścicielem, to zdecydowanie polecam, żeby wspólnikami, czyli właścicielami tej spółki z o.o. były osoby, które te nieruchomości wnoszą. Czyli powiedzmy, że Damian ma nieruchomość, ja mam nieruchomość, zakładamy spółkę, każdy z nas tą nieruchomość wnosi do spółki. No, jesteśmy współwłaścicielami tej firmy, po to, żebyśmy mieli jakby pełne moce decyzyjne nad tym, co się z tymi nieruchomościami dzieje. Jeżeli natomiast zakładamy spółkę typowo pod najem i w tym przypadku, nie wiem, jest pięciu współwłaścicieli i każdy z nich ma jakąś nieruchomość, którą wynajmujemy, to też pod kątem optymalizacji podatkowych warto zastanowić się, czy oby na pewno to powinien być majątek spółki, bo można te mieszkania wynajmować do spółki, dzięki czemu uzyskujemy podatek 8,5%, a nie 18, 19 czy 32, zależy na jakiej opcji jesteśmy. A z drugiej strony spółka może jakby podnajmować te wynajmowane mieszkania, nie wiem, powiedzmy lokatorom. Więc też pytanie, jaki jest cel, nie? Czy, bo jeszcze też może być trzecia opcja, z której wiele Polaków korzysta. Prowadzą dwie spółki z o.o. W jednej mają realną działalność, taką swoją normalną działalność, natomiast w drugiej firmie mają cały majątek, łącznie z samochodami, domami, tak żeby nie posiadać niczego jako osoba prywatna. No jest to związane z odpowiedzialnością za działania firmy, po prostu, żeby nie można było majątku prywatnego zająć, bo jego po prostu nie ma.
No
Więc też
właśnie.
zależy, jaki mamy cel w swoim działaniu.
No właśnie, a właśnie sporo takich początkujących inwestorów, którzy już wchodzą na coraz większą skalę, no muszą w jakimś stopniu już pomyśleć o, w ramach tej skali, o założeniu i z powiedzmy bardziej złożonej konstrukcji biznesowej, jaką są spółki prawa handlowego w stosunku do zwykłej działalności gospodarczej na osobę fizyczną. I teraz, jeżeli małżeństwo przykładowo posiada kilka mieszkań, wynajmuje je, i teraz jedno z tych małżonków rozpoczyna prowadzenie biznesu, no to w ramach tej spółki z o.o., jeżeli nie utworzą żadnego typu dodatkowej ochrony, typu intercyza, bądź nie będzie to dodatkowa spółka z o.o., o której wspomniałaś, w ramach której będą te mieszkania włożone, to na ile podnosimy ryzyko takiej działalności w ramach tego, że jeden z małżonków pracuje w ramach spółki z o.o. i powiedzmy obraca mieszkaniami, czy prowadzi jakiś inny typ biznesu, a drugi po prostu niezależnie od niego no, pracuje gdzieś indziej, a te mieszkania są ich majątkiem takim prywatnym.
Jeżeli chcielibyśmy te mieszkania włożyć do spółki, jest to małżeństwo, to przed założeniem takiej spółki zdecydowanie polecam rozdzielność majątkową, czyli określenie, kto jest po czyjej stronie. Oczywiście najlepszą opcją jest, kiedy jedna osoba ma wszystko, druga osoba ma nic, natomiast jest to kwestia też zaufania do siebie, bo niektóre pary nie chcą w ten sposób się dzielić. Natomiast załóżmy nawet, że mają połowę majątku. Oboje są wspólnikami w tej firmie, natomiast jedną z tych osób powołuje się na członka zarządu, dlatego że członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem, natomiast wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego kapitału, więc ta odpowiedzialność jakby z góry jest mocno ograniczona. Kapitał wynosi minimalny dzisiaj 5 tysięcy. Więc myślę, że nie jest to jakaś kwota, którą przewraca 5 tysięcy. Tak? To jest taka kwota, gdzie każdy taką odpowiedzialność raczej udźwignie. Więc na członka zarządu powołuje się tą osobę, która albo nie ma majątku, albo ma tą część majątku, którą jesteśmy w stanie zaryzykować w razie czego. Tak? To jest uprawianie czarnowidztwa, bo tak w moim najbliższym otoczeniu jeszcze nikomu te zapisy na szczęście nie były potrzebne. Natomiast no, gdybyśmy mieli poprawę czarnowidztwo, to jeżeli cokolwiek się będzie działo w tej firmie, to najpierw się wchodzi na majątek spółki, więc jeżeli te mieszkania są w tej firmie, to one będą zajęte i sprzedane prawdopodobnie. I dlatego nie opłaca się trzymać tych mieszkań w tej samej firmie, jeżeli w ogóle miałyby tam być wniesione. Jeżeli w momencie, kiedy brakuje z majątku spółki na pokrycie zobowiązań, no to w tym przypadku zajmuje się majątek członków zarządu. Ale to też nie dzieje się z automatu. Najpierw komornik musi wydać decyzję, że spółka jest niewypłacalna i osoby, którym jesteśmy dłużni pieniądze, muszą pójść do sądu i założyć nam sprawę. To się nazywa sprawa cywilna. One trwają tam w wersji optymistycznej 2 lata, natomiast zwykle to trwa dużo, dużo dłużej. A dopiero wtedy muszą udowodnić, że zarząd działał specjalnie na szkodę tych wierzycieli. Niestety większość wyroków jest przeciwko członkom zarządu, czyli oni jakby są o to oskarżeni, że faktycznie powinni te pieniądze oddać z majątku prywatnego. To jest uprawianie czarnowidztwa. Tak jak mówię, takich spraw w Polsce jeszcze jest bardzo mało, czy jeszcze na szczęście jest bardzo mało w stosunku do tego, ile działa firm. I też większość małych, średnich przedsiębiorców nie obraca kwotami, gdzie ludziom chce się iść do sądu i opłaca się iść do sądu, bo 2-letnia sprawa, chociażby sama reprezentacja prawnika, kosztuje po prostu bardzo duże pieniądze.
No właśnie, a propos tego jeszcze podziału majątkowego, to z tego co się orientuję, bardzo ważnym etapem przed założeniem może nawet samej spółki prawa handlowego jest to, żeby intercyza między małżonkami była zawarta właśnie przed uruchomieniem tej spółki. Czy
Tak,
tutaj.
musi zadziać przed, zdecydowanie. Jeżeli zadzieje się po, no to jakby ma 2 lata karencji, także tak się wyraża. Czy ta intercyza dopiero będzie działała za 2 lata, tak realnie. Także to się powinno zadziać przed podpisaniem umowy spółki, czy też założeniem spółki przez internet.
A w jakim momencie też musimy ujawnić to, że taka intercyza jest między małżonkami prowadzącymi, jeden z tych małżonków, jeżeli prowadzi spółkę z o.o., że tą intercyzę ma w małżeństwie? Gdzie to ujawniamy
Na
i.
każdej umowie z kontrahentami powinna być informacja, że członkowie zarządu są w rozdzielności majątkowej, żeby ta intercyza była skuteczna. Czyli jakby informujemy kontrahenta, że taką intercyzę zawarliśmy.
Okej, okay. A jeszcze tutaj nie porozmawialiśmy o kosztach samego założenia i prowadzenia spółki z o.o. Jak one się przedstawiają w skali od momentu samej rejestracji wniosku poprzez te pierwsze etapy, po później już samo funkcjonowanie?
Czy jeżeli to będzie spółka zakładana przez internet, to koszty założenia, opłaty sądowe to jest 360 zł i to jakby jest cała opłata administracyjna. Jeżeli spółka zgłasza się do VAT-u, to już dzisiaj nie ma obowiązku opłaty za zgłoszenie, natomiast jeżeli chcemy uzyskać potwierdzenie, że zostaliśmy zgłoszeni, to jest to kwota 170 zł i jest opłata podatku od czynności cywilnoprawnych, to jest 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Więc jeżeli to jest 5 tysięcy, no to mamy 25 zł i to są wszystkie koszty związane z założeniem, jeżeli chodzi o internet. Jeżeli byśmy zdecydowali się na tą wersję notarialną, no to umowa spółki u notariusza to jest koszt około 600 zł, to jest zależne od ilości stron, natomiast to jest taki rząd wielkości ceny. Założenie spółki w KRS-ie to jest 610 zł, więc to jakby wersja papierowa jest nieco droższa. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest taki sam, no i zgłoszenie do VAT-u działa w taki sam sposób, jeżeli byłoby potrzebne. To są opłaty związane z założeniem. Raz w roku spółka ZO jest zobowiązana składać sprawozdanie finansowe do sądu i w tej chwili opłata sądowa wynosi 190 zł. Natomiast opłaty w zeszłym roku zmieniły się dokładnie 3 razy, więc nie przywiązywałam się jakoś bardzo do tej wartości, bo jak ja zaczynałam prowadzić firmę, to ta opłata wynosiła 500 zł, więc miła niespodzianka, że obniżyli opłaty. Ale w zeszłym roku zmieniło się 3 razy, więc być może coś znowu się szybko zmienić. Szczególnie, że budżet szuka dodatkowo środków.
No, właśnie, tutaj a propos działań państwa w zakresie szukania środków, no to znamy różne historie. Ja wiem, że taki wniosek, który z tych działań krajowych instytucji, które ściągają różne należności z podatników, no można ograniczyć do takiego zdania, że no tak naprawdę nie ma takiej niegodziwości, do której rząd może się posunąć, jeżeli brakuje mu tych pieniędzy. Więc no, można się spodziewać różnych rzeczy i za chwilę samo prowadzenie spółki z o.o. może być bardzo nieopłacalne, prawda?
Czy spółki z o.o. są w tej chwili, jeżeli patrzyliśmy na różne formy, to jest najbardziej stabilna forma, która się stosunkowo niewiele zmienia w samym prowadzeniu. Zmieniają się zapisy odnośnie VAT-u, ale to jakby bez względu na formę prawną. Sama spółka zmieniła się najmniej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeżeli się zmieniała, to raczej pod kątem większej liberalizacji niż zaostrzania przepisów, więc dlatego upatrujemy w tym szansę. Natomiast z drugiej strony bardzo dużo osób zasiadających w rządzie posiada spółki z o.o. i myślę, że póki jest tak silne lobby w rządzie, to niewiele się tam zmieni. To
No
jest
to.
dokładnie ta sama historia, która jest przy umowach cywilnoprawnych, wielka afera, umowy śmieciowe i tak dalej, trzeba ozusować. Bardzo dużo zmieniło się, jeżeli chodzi o umowę zlecenia, i to wejdzie w życie w roku 2016, natomiast umów o dzieło absolutnie nie dotknęli, dlatego że gigantyczna część dziennikarzy pracuje na umowach o dzieło i prawdopodobnie rząd zostałby zniszczony przez media, więc są pewne rzeczy, których nie mogą z powodów politycznych ruszyć.
No
I
tak,
spółki są z tych.
straciliby płynność w przepływie dobrych informacji.
Tak, dokładnie tak. Więc dlatego też wydaje mi się, że spółki są póki co w miarę bezpieczne.
A
Oczywiście zostaną, będziemy szukać innego rozwiązania.
powiedz mi jeszcze właśnie a propos tego wkładu własnego, bo ten minimalny wymagany poziom to jest 5000 złotych. A kiedy warto dać te 5000 i czy zawsze to warto robić, czy też są takie obszary biznesowe, w których warto ten wkład dać wyższy, bo on coś nam da lepiej. Będziemy postrzegani na przykład lepiej przez banki w przypadku brania kredytów obrotowych, czy są też jakieś inne sytuacje?
Zaczynając od banków, to firma przez pierwsze 2 lata generalnie ma bardzo duży problem z otrzymaniem kredytów w banku na sensownych warunkach. I to nieważne, czy to jest spółka z o.o., czy działalność gospodarcza, czy cokolwiek innego, bo banki nie mają historii, więc tak sobie na to patrzą. Z drugiej strony, kapitał zakładowy nie musi być wnoszony w gotówce. To może być nasza wiedza albo nasza marka wyceniona na 100 tysięcy złotych. I w stopce będzie wisiała informacja: kapitał zakładowy 100 tysięcy złotych, na koncie jest dokładnie 0 złotych. Więc bank raczej patrzy na to, co mamy realnie w firmie, i coraz więcej banków uczy się patrzeć na przepływy pieniężne, a nie tylko na dochody, bo też z powodu optymalizacji podatkowych wiele firm w Polsce nie wykazuje dochodu, bo się to po prostu nie opłaca. Dlatego, że płacimy podatek najpierw w spółce, a później jako osoba prywatna, czyli 2 razy. I generalnie większość spółek nie wykazuje dochodu. No, za czym idzie to, że formalnie nie powinny dostać kredytu, a jednak je dostają, i to na bardzo dobrych warunkach. Więc coraz więcej banków uczy się patrzeć na przepływy pieniężne, na to, co w tej spółce jest, jakiego rodzaju koszty to są, i też umieją weryfikować, co jest optymalizacją, a co jest realnym kosztem w firmie. To jakby to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, ten kapitał zakładowy z mojej perspektywy ma znaczenie takie, że jak robimy biznes, gdzie dla naszych klientów wiarygodnym kontrahentem jest firma, która ma wysoki kapitał, nie wiem, typu bezpieczeństwo danych komuś oddajemy, albo backupy gdziekolwiek robimy, to zwykle oczekujemy, że jest to poważny partner, duża firma z dużym kapitałem, która nie może upaść, tak, przynajmniej w teorii, którą trudno jest zamknąć z dnia na dzień, która nie zniknie. To w takiej perspektywie, jeżeli musimy budować wiarygodność w stosunku do rynku, to wtedy się opłaca taki kapitał zwiększyć. Natomiast większość firm, ogromna większość, na pewnie ponad 90%, nie potrzebuje mieć kapitału wyższego niż 5000.
A tutaj już przechodząc może do kwestii samej optymalizacji podatkowej. w ramach spółek z o.o. Jak tutaj ją prowadzi, tą optymalizację? Jak tutaj ona może funkcjonować? Jakie tutaj zauważasz możliwości stosowania tej optymalizacji w ramach właśnie prowadzenia wszelkiej działalności związanej z rynkiem nieruchomości stricte, takie jak właśnie obrót mieszkaniami i powiedzmy podnajem? To są takie najczęstsze formy, które wydaje mi się warto uruchamiać w ramach prowadzenia tego typu działalności. I jak ta optymalizacja może tutaj funkcjonować?
Jeżeli chodzi o nieruchomości, to najczęstszą opcją jest posiadanie nieruchomości jako osoba prywatna, po czym wynajmujemy te nieruchomości do firmy, która nimi tam handluje czy też wynajmuje. I spółka posiada koszt co miesiąc, ponieważ płaci właścicielowi tego mieszkania za wynajęcie go do spółki. A ta osoba ma przychód, ale ma przychód jako osoba prywatna z wynajmu i płaci od tego podatek ryczałtowy, który wynosi 8,5%. Więc tutaj mamy jakby największą formę związaną w nieruchomościach, najczęściej wykorzystywaną po prostu. Jest też spotykane dość często, że mieszkania są traktowane jako towar po prostu. Zresztą wszystko, czym handlujemy, może być towarem. I to jest o tyle bezpieczne w spółce, że w momencie, kiedy na przykład kupujemy mieszkanie w styczniu, po to, żeby je sprzedać z zyskiem za pół roku, ale pomiędzy musimy zrobić remont, to jest towar i remont jest jakby zwiększeniem wartości tego towaru, po czym je sprzedajemy. I kosztem mamy przychód i koszt w momencie, kiedy tego towaru się pozbędziemy. Więc to też zamyka się w jednym miesiącu, co pozwala na to, żeby nie płacić na przykład podatku od przychodu w styczniu, a koszty robić dopiero w czerwcu, tak? Więc generalnie wykazuje się to w jednym miesiącu. Więc to są takie najczęstsze rzeczy, z których korzystają spółki związane z nieruchomościami. No tutaj też warto wspomnieć, że można wynajmować też inne rzeczy niż tylko mieszkania. To mogą być meble, wyposażenia tych mieszkań, to może być nasz prywatny komputer, samochód. To wszystko spółka może wynajmować od właścicieli czy członków zarządu, jeżeli to są inne osoby.
Czyli jak widzimy, koszty tak naprawdę możemy mnożyć w nieskończoność i szukać tych rozwiązań, co może być kosztem i jak najbardziej właśnie obniżać w ten sposób za zyski spółki przychód. A jeżeli chodzi o kwestię tego ominięcia podwójnego opodatkowania, bo to jest taka pierwsza rzecz, która powiedzmy nasuwa się osobom, które chciałyby założyć spółkę prawa handlowego, a mają zgryz od razu na początku, bo trzeba płacić właśnie podatek od powiedzmy dywidendy czy CIT. I tutaj jak wygląda w pełni legalne i w pełni też bezpieczne te możliwości, które daje prowadzenie spółki z o.o., ale w stosunku właśnie do wyciągania tych pieniędzy na własny użytek?
Znaczy, w tym momencie umowy najmu są jakby jedną formą. Możemy wynajmować nasz samochód, nasz komputer, nasz skaner, drukarkę, tego co wszyscy używamy generalnie. To jest jakby jedna forma, czyli spółka tego potrzebuje do działania, wynajmuje od nas. Co miesiąc ma koszt, my co miesiąc mamy przychód. Więc jest to nasza w cudzysłowie wypłata. Z drugiej strony. Często korzysta się z wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, głównie umów o dzieło, bo one nie są zastosowane. Natomiast to trzeba robić z głową. Umowy o dzieło są umowami o rezultat, czyli coś musi powstać na końcu tej umowy. W momencie kontroli Urzędu Skarbowego, Urząd Skarbowy bardzo często chce zobaczyć to dzieło, czyli wpisywanie tam wirtualnych rzeczy, które nie powstaną. Zdecydowanie nie polecam takiej opcji. Natomiast agencje reklamowe, jakieś graficy, tak, programiści, to są branże, gdzie umowy o dzieło świetnie się sprawdzają. I od umowy o dzieło płacimy generalnie 18%, natomiast liczymy koszty uzyskania przychodu i to wychodzi 9% podatku w sumie od wartości umowy o dzieło. Więc z tego można skorzystać. Przy nieruchomościach to mogą być wszelkiego rodzaju strategie, jakieś plany zagospodarowania, plany jakieś, nie wiem, wystroju wnętrz. Jeżeli robimy takie projekty, no to mogą być umowy o dzieło. Pod warunkiem, że umiemy to sami zrobić i nie płacimy za to komuś tam na zewnątrz. To jest jakby druga forma. Trzecia to są uchwały wspólników. Generalnie zarząd w tej konstrukcji, o której dzisiaj rozmawiamy, nie jest zatrudniony w spółce. On jakby pełni tą funkcję bez wynagrodzenia, bez żadnej umowy. Wspólnicy mają prawo podjąć uchwałę. To jest jeden dokument, w którym jest napisane, że członkowie zarządu będą wypłacali kwotę X wynagrodzenia co miesiąc, albo na przykład, jeżeli mamy bardzo dobry miesiąc jeden, to jest jednorazowa uchwała, więc to może działać w dwóch opcjach. Taka uchwała jest przychodem dla członka zarządu. Jest opodatkowana podatkiem PIT 18%, natomiast jest też kosztem dla spółki, więc omijamy podwójne opodatkowanie taką formą wypłaty. Istnieje tu takie zagrożenie, że osoba fizyczna, nieposiadająca firmy, jest skazana na progi podatkowe. Więc jeżeli mamy więcej niż 85 tysięcy przychodu w roku z umów o dzieło oraz uchwał wspólników, no to płacimy z nadwyżki 32%. Więc tutaj jakby trzeba na tą formę wypłaty uważać w tym kontekście. To są takie najczęściej spotykane formy.
Jest sporo tych możliwości, faktycznie. No, kwestia tego tak naprawdę, jaką dany przedsiębiorca formę preferuje w swoim zakresie działania. A tutaj, jeżeli chodzi o kwestię już taką końcową, bo omówiliśmy sobie możliwości działania w ramach spółki z o.o., a wcześniej samo założenie tej spółki. A jak wygląda jakby zakończenie tego życia spółki? Jak wygląda upadłość spółki z o.o. i może kiedy tego najlepiej dokonać, jeżeli ten biznes nam nie idzie, bądź faktycznie chcielibyśmy go już zamknąć, żeby otworzyć coś innego, bądź lub nie zajmować się już nim?
Znaczy są możliwości w sumie trzy. Mamy likwidację spółki, upadłość spółki i sprzedaż spółki. Zacznę od tej ostatniej, bo jest najprostsza. Jest wiele firm, które handlują spółkami. Po prostu spółki są dla nich towarem. Jeżeli chcemy się tej spółki z jakichś powodów pozbyć, to warto ją sprzedać, bo jest to opcja jakby najprostsza w rozwiązaniu. Jest jeden akt notarialny, akt sprzedaży i samo się dzieje, są nowi właściciele tej firmy. W akcie sprzedaży też można sobie zastrzec, żeby zmienili nazwę na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby działali pod tą samą nazwą. To działa w taki sposób. Druga opcja to jest likwidacja, czyli jest taki moment, że wspólnicy stwierdzają, nie chce nam już się tej firmy prowadzić i chcemy ją zlikwidować. Firma z założenia nie ma zadłużeń. Powołujemy biegłego sądowego, on nam bada sprawozdanie finansowe, no i zgłaszamy likwidację. W tej chwili ten proces kosztuje około 10 tysięcy, jakby wszystkie koszty związane z notariuszem, z sądem, z badaniem przez biegłego rewidenta naszego sprawozdania sądowego, to wszystko jakby trwa też około pół roku, więc na takie koszty trzeba się przygotować. No i trzecią, najbardziej skomplikowaną rzeczą jest upadłość. Jest taka magiczna definicja, że jeżeli przychody, przepraszam, zobowiązania przewyższają przychody firmy, to zarząd jest zobowiązany zgłosić upadłość. No i oczywiście jest milion wyjątków od tej reguły. Jeżeli to jest tylko chwilowa utrata płynności, pytanie, co to znaczy chwilowa, oczywiście nie ma na to interpretacji. Bardzo trudno jest wychwycić ten dzień, kiedy spółka staje się niewypłacalna, tak? Potrzeba by prowadzić księgowość jakby każdego dnia, ale to powinno się wydarzyć praktycznie od razu, jeżeli coś takiego wychwycimy. No i wtedy przestajemy być odpowiedzialni za zobowiązania spółki, czyli poinformowaliśmy sąd, poinformowaliśmy wszystkich kontrahentów o tym, że spółka jest zgłoszona do upadłości i dzięki temu później wierzyciele nie mogą wytoczyć procesu przeciwko nam. Natomiast w praktyce ten dzień jest bardzo trudno wychwycić i nie bez powodu 90% faktur w Polsce jest płacona po terminie. Więc jeżeli tak się dzieje, no to płynność polskich przedsiębiorstw jest naprawdę zła. I większość firm powinna dawno temu zgłosić upadłość. Natomiast nawet jeżeli to zrobimy, to musimy posiadać na koncie około 10 tysięcy, żeby sąd zamknął tą firmę, ponieważ tam się powołują likwidatorów, różne takie fajne rzeczy, fajne osoby i jakby wszystkie koszty to jest nadal 10 tysięcy. Jeżeli nie mamy tych pieniędzy, to spółka po prostu wisi sobie w powietrzu. Dlatego mówię, że najprostszą opcją jest po prostu tą spółkę sprzedać. A też są firmy, które skupują firmę z długami, i to też wynika z optymalizacji podatkowych. Po pewnym czasie mogą sobie te długi wrzucić w koszty.
No, czyli widzimy, że tak naprawdę samo rozpoczęcie działalności w ramach prowadzenia spółek prawa handlowego jest, powiedzmy, dużo prostsze niż czasami wydawałoby się zamknięcie. Chyba że właśnie skorzystamy z takich dróg na skróty, gdzie no, możemy tą spółkę faktycznie komuś przekazać dalej, a sami już nie jesteśmy jej właścicielami. A z tego, co się orientuję, też to. Więcej takich informacji związanych z prowadzeniem spółki i może też w szerszym kontekście omówienie tych informacji, które w tym krótkim wywiadzie przekazałaś, zamieściłaś w swoim poradniku. Jakbyś coś więcej powiedziała o tym poradniku i gdzie można taki nabyć, gdzie w ogóle można z tobą nawiązać kontakt?
Faktycznie razem z moją wspólniczką Aną napisałyśmy taką publikację, ona ma około 60 stron, nazywa się Wademekum prowadzenia spółki z o.o. Jest napisana typowo pod przedsiębiorców, którzy chcą otwierać spółki, ale nie mają pojęcia, z czym to się je. Jest wyjaśnione, czym jest spółka z o.o., jak ją założyć, jakie są koszty założone, jakie są koszty prowadzenia, czym są koszty, czym są przychody w spółce, jak działa podatek CIT i VAT, co to jest dywidenda. Też są opisane najczęstsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy przy zakładaniu spółek, więc takie, z którymi my się najczęściej spotykamy. Publikację można nabyć przez naszą stronę internetową. Najlepiej wejść na stronę www.redutax.pl od redukcji podatków, jeżeli ktoś miałby problem z końcówką. I tam też znajdą Państwo kontakt do mnie bezpośredni.
No ja ten poradnik osobiście już przeczytałem, nawet chyba 2 razy. Także zachęcam Was do tego, żeby poszerzyć sobie wiedzę w tym zakresie, jeżeli faktycznie zamierzacie zajmować się prowadzeniem biznesu na większą skalę, szczególnie w ramach nieruchomości, bo tej dziedziny tutaj ja głównie będę prowadził różnego rodzaju audycje, jak i poszerzał Wam tą tematykę. Także dziękuję Ci, Justyno, za te wszystkie informacje przekazane. Dzięki za poświęcony czas. No i tutaj życzmy sobie, żeby spółki z o.o. stały się dalej tym tworem, który będzie faktycznie przynosił wielu przedsiębiorcom no, duże korzyści, ale przede wszystkim chronił ich majątek prywatny.
Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło było mi udzielić wywiadu i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
No, dziękuję Ci, Justyno. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Dzięki.